Od jakiegoś właściwie dłuższego czasu tak się zastanawiałem i tak odczuwałem, że żeby przynajmniej raz w miesiącu, jedną niedzielę w miesiącu poświęcić tematowi małżeństwa i rodzinie. To nie znaczy, że ja będę zawsze na ten temat mówił, ale będziemy się starali, żeby były konkretne rzeczy, konkretne nauczanie, zwiastowanie i chcemy się przyjrzeć wspólnie razem, w jaki sposób też i małżeństwo powinno funkcjonować, i rodzina powinna funkcjonować. Jak wielka jest odpowiedzialność rodziców, nas, za życie w naszych domach, przed obliczem Boga. Dzisiaj chciałbym rozpocząć, zrobić taki wstęp do tego zagadnienia i do tej kwestii. Chciałbym, i my wszyscy wiemy, że potrzebujemy, żeby nasze małżeństwa stawały się mocniejsze. Były bardziej, żebyśmy odbierali jako małżonkowie, jako rodzice te rzeczy, które Bóg dla nas zamierzył, żebyśmy mogli oglądać i widzieć, jak nasze dzieci opowiadają się po stronie Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest marzeniem, pragnieniem, modlitwą każdego rodzica. Wiemy, że każdy z nas tutaj w tym względzie musimy przykładać uwagi i pracy. Pozwólcie, że rozpocznę od wiersza z Bożego Słowa, które jest nam znane, List do Hebrajczyków, 13 rozdział, wiersz 4. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, wiersz 4. I tam jest napisane: małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Możemy powiedzieć, że takie jasne, mocne stwierdzenie odnośnie małżeństwa. Zanim przejdziemy do tego, bo myślę, że zresztą nie myślę, tak to wyraźnie wynika z Bożego Słowa, małżeństwo jest Bożym pomysłem dla nas ludzi. I wydaje mi się, że Pan Bóg nie mógł nic lepszego wymyśleć, jeśli chodzi o małżeństwo. Dlatego, że to jest ta dziedzina i to miejsce, którym Bóg postanowił ludzi w szczególny sposób błogosławić i w ogóle pozwala, że ludzkość może funkcjonować, że się ludzie między sobą nie pozabijają, prawda? Chociaż różnie jest to w małżeństwie nawet. Ale chcemy mówić o tym, myślę, tych Bożych myślach odnośnie małżeństwa. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że dzisiaj, nie tylko dzisiaj, my wiemy, że już od samego początku i od dłuższego czasu jest totalny atak na życie małżeństwa i rodziny. Pod koniec XX wieku rozwiodło się w Stanach Zjednoczonych 2,5 miliona, prawie 2,5 miliona małżeństw. Co piąte, co drugie małżeństwo. 5 na 10 to co drugie, tak? Co drugie małżeństwo w Stanach Zjednoczonych po 7 latach dożywa, że tak powiem, 7 lat swojego istnienia i rozpada się i przestaje istnieć. A połowa z tej połowy zawartych małżeństw do 3 lat wytrzymuje, gdzie ludzie wytrzymują z sobą. Wydawałoby się, że to, co Bóg dał człowiekowi, że to powinno być takim źródłem życia, błogosławieństwa, radości. Ale widzimy, że z powodu upadku człowieka w grzech, z powodu nieprawości jest zupełnie, zupełnie inaczej. Jest taka ogromna postawa zaspokojenia swoich własnych celów i pragnień w małżeństwie. I chcemy na ten temat mówić, abyśmy zobaczyli, że małżeństwo nie staje się dobrym o tak sobie. Ale małżeństwo, żeby było dobre, to jako ludzie, jako ci, którzy są w związku małżeńskim, musimy zrobić wszystko i posłuchać tego, co Stwórca powiedział na ten temat, jakie On zasady ustalił, żeby ono mogło być dobre. Prawda? Pamiętacie, Pan Jezus wyraźnie powiedział: każdy, kto słucha tych słów moich i wypełnia je, przyrównany będzie do męża, który zbudował dom swój na opoce. każdy mąż i żona, którzy słuchają Jego słów i są gotowi być posłuszni Bożemu Słowu, będą budować na opoce. Bo przyjdą wichry, bo przyjdą burze, bo przyjdą różne trudne sytuacje i my sami doskonale wiemy, że każde małżeństwo przechodzi przez lepsze i gorsze chwile, dlatego że jesteśmy ludźmi na tej ziemi, jesteśmy ludźmi, którzy mają problemy sami z sobą i te problemy przenosimy na współmałżonka, na dzieci. Ale Bóg daje nam wyraźne wskazówki. Rzadko, albo inaczej, doktor Warren, który zajmuje się kwestiami małżeństwa, powiedział, że na 10 małżeństw tylko 2 osiągają taki poziom intymności, o jaki Bogu chodzi. I ma na myśli taką więź przyjaźni, która łączy męża i żonę. Oddanych sobie nawzajem, rozumiejących się, którzy rzeczywiście są złączeni i w duchu, i duszy, i cieleśnie są złączeni z sobą pod każdym względem. Każdy człowiek poszukuje i pragnie miłości. A z drugiej strony chcę też powiedzieć, że każdy z nas potrzebuje kochać. Nie tylko potrzebujemy, żeby nas kochano, ale my jako ludzie potrzebujemy kochać innych, bo inaczej nie jesteśmy w stanie do końca siebie spełnić. Bo zostaliśmy stworzeni przez Stwórcę, przez Boga, który nas umiłował i to umiłował w niewyobrażalny dla nas sposób. Nikt z nas na to nie zasłużył. Każdy z nas zrobił rzeczy, które obraziły go i które go obrażają, a on jednak umiłował nas, oddał życie za nas i pozwala i zaprasza nas do relacji z sobą dzień po dniu. Tak więc małżeństwo jest tym miejscem, w którym możemy być kochani, powinniśmy być kochani i miejscem, w którym będziemy mogli przelewać miłość na naszego współmałżonka i na nasze dzieci. Tak więc chciałbym, żebyśmy mówili o tym Bożym zamiarze, o tych Bożych zasadach, o tym, co Bóg zamierzył odnośnie małżeństwa. Jeśli słuchamy i wykonujemy, będziemy budować na opoce. Jeden z duszpasterzy, chyba dr Dobson, powiedział w takiej swojej książce Miłość na całe życie, że kluczem do zbudowania zdrowego małżeństwa są oczy szeroko otwarte przed ślubem i na wpół przymknięte później. To jest niesamowita prosta prawda, prawda? Ale zobaczcie, że a często dzieje się odwrotnie, prawda? Zakochani tak dużo nie widzą, prawda? Są tak oczarowani sobą nawzajem i różnymi gestami i słowami i tak dalej, że tak naprawdę nie są w stanie, czy nie, oni są w stanie, ale jakby nie chcą zobaczyć czegoś więcej, prawda, w tym odnośnie tej drugiej osoby. A później się oczy otwierają szeroko. I patrzą na tego drugiego i mówią, ale ja chyba za kogoś innego wychodziłem albo się żeniłem. Tak więc dobra rada jest dla nas wszystkich, szczególnie dla tych, którzy są przed małżeństwem, miej szeroko otwarte oczy. Ale kiedy już jesteśmy w małżeństwie, wierzę, że Bóg radzi nam, miej na wpół przymknięte oczy, a więc bądź tą osobą, która jest w stanie wiele rzeczy przyjąć, zaakceptować w swoim współmałżonku. Bo jeżeli podejmiesz z nim walkę, to nie skończy się dobrze. Moi drodzy, skąd w ogóle się bierze ta walka między mężczyzną, kobietą, między mężem i żoną? Skąd to się bierze? Wszystko zaczęło się w ogrodzie Eden. Nasze tłumaczenie niezbyt do końca jasno oddaje ten fragment, ale pamiętacie, tam jest, kiedy Adam zgrzeszył, kiedy Ewa została zwiedziona, Adam zgrzeszył w sposób świadomy. Ciekawe, że nie wpadł na żaden inny pomysł. Kiedy Ewa zerwała i zjadła, ciekawe, że nic innego mu do głowy nie przyszło, bo przecież nie powinien iść na kolana i nie pokutować. Nie powinien powiedzieć: Boże, stało się źle, ale Ty coś powiedziałeś i co teraz mamy zrobić? Wybacz. A on zrobił coś, czego nie powinien zrobić. Ona mu dała, on wziął i jadł. Wiecie, tam jest powiedziane, Bóg powiedział, że przeczytajmy ten fragment, bo żeby to, tylko że to polskie nasze tłumaczenie nie oddaje całej treści tego słowa, które tutaj jest zawarte. Wiersz 16 trzeciego rozdziału. Pan mówi do kobiety: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. To jest ciekawe, bo to by wskazywało, że kobieta jednak przy porodzie mogła cierpieć, może nie aż tak, bo tu jest mowa, że Pan pomnoży te dolegliwości. W bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać się będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Wcześniej tego nie było. Nie w takim wymiarze. Ale co chcę powiedzieć, że tutaj jest to, że będą cię ku niemu pociągać twoje pragnienia. My często, nie wiem jak wy, ale mamy jedne skojarzenie, że chodzi tu bardziej o te relacje fizyczne. Ale słowo hebrajskie, które tutaj jest użyte, oznacza coś dużo więcej. Że ona będzie chciała wziąć górę nad tobą. Ona będzie chciała zdominować ciebie. A ty będziesz nad nią panował. Inaczej mówiąc, dojdzie do konfliktu, do walki pomiędzy mężem i żoną, dlatego że Bóg tak zamierzył. Nie, bo to jest konsekwencja upadku, konsekwencja grzechu. Do tej pory była harmonia, była jedność, były jasno określone, że tak powiem, zasady. Jeszcze do tego wrócimy, do tej kwestii, bo chcemy zobaczyć, jak my jako mężowie, i ciągle się uczę, jak jako mąż ja mam postępować, a może dużo już wiem, a ciągle oblewam klasówki. Ale to nas uczy pokory, to nas uczy, że musimy szukać u naszego Pana pomocy do tego, abyśmy byli takimi, jakimi Bóg chciałby nas widzieć. Tak więc zwróćmy na kolejną rzecz. Współczesne, czy w ogóle kolejne pokolenia coraz mniej mają właściwych wzorców, jak powinien funkcjonować mąż, jak powinna funkcjonować żona. No, przecież w prasie piszą. Mamy różnej kolorowej prasy, ciekawostek, jak ta gwiazda, w cudzysłowie, albo tamta gwiazda, albo ten idol żyje. Tylko że wszystko to z reguły kończy się czasami bardzo tragicznie. I to tam, gdzie mamy zasady podstawione, to są zasady od naszego Boga, od naszego Pana, który stworzył małżeństwo, określił zasady dla naszego funkcjonowania w małżeństwie i powiedział: jeżeli tego będziecie się trzymać, to Bóg mówi, to będziecie mieli moje błogosławieństwo. To wtedy wiele rzeczy unikniecie w waszym życiu. Ja mówię, nie ma idealnych małżeństw. Ale Bóg pomaga nam, jeden z ludzi, doradców małżeńskich mówi, ja 30 lat jestem w związku małżeńskim i nie mogę powiedzieć o sobie, że tak powiem, ja już nie mogę, czy nie muszę niczego zmieniać, ja ciągle się uczę. Tak więc celem Boga, Kiedy Bóg stworzył małżeństwo, są jasne i wyraźne, będziemy o tym mówić. Bóg chce nam to powiedzieć. Ale co zacząłem mówić? Dzieci nie mają w rodzinach właściwego wzorca, jak ojciec ma funkcjonować, jak mama powinna funkcjonować, jak rodzina ma funkcjonować. Kiedyś nasz sąsiad powiedział tak, wiecie, mamy kuchnię i tak fajnie, jak słońce rano schodzi, to tam przez łazienkę promienie padają na tą kuchnię i mamy od sąsiada, na sąsiada okno z drugiej strony od zachodu i jest jego okno, tak czasami się to słońce odbija od jego szyby i wpada z powrotem do naszego domu. Ale wieczorami, mówi tak, wiele lat temu on to powiedział, wieczorami my mieliśmy zwyczaj, siadamy do stołu. I jedliśmy wspólnie kolację, tak regularnie, siadamy, jemy, obiad, kolacja. A on mówi tak, wiecie co? To jest niesamowity widok, widzieć rodzinę, małżeństwo i dzieci, jak siadają razem do stołu, jedzą i rozmawiają. Oni mają jednego syna. On już pracuje, jest zupełnie gdzie indziej. Ale to było takie ciekawe. On był tym poruszony, że może widzieć rodzinę razem. Że oni są razem. Ile rodzic poświęca dziennie, ja mówię o Stanach, bo w Polsce nie wiem, czy takie badania są, byłoby to ciekawe. Ile rodzic rozmawia tak normalnie, rozmawia ze swoim dzieckiem. Jeden z wykładowców powiedział 3 minuty na dzień. A ten, który, chodzi o Stany Zjednoczone, a ten, który, jeden ze słuchaczy podszedł, mówi, nie, najnowsze badania mówią, że to jest 30 sekund. Pytanie jest, czy to jest rozmowa, hej, jak tam w szkole? I nawet nie czekamy na odpowiedź dziecka, bo jesteśmy zajęci innymi sprawami. On tam coś powie, ale on wie, że i tak nas to za bardzo nie interesuje. I wtedy dziecko to odbiera, ja nie jestem ważny. On ma czas na to, na tamto, na tam. Wiecie, czasami rodzice myślą, że im więcej zaopatrzą dzieci w różnego rodzaju środki materialne, finansowe, a później nagle otwierają oczy i mówią, sorry, ale to nie o to chodziło. Nie tego oczekujemy. A więc jaki jest wzorzec? Chcemy się dowiedzieć z Bożego Słowa. To nie chodzi o to, żeby pastor czy ktokolwiek inny powiedział, nie, co Bóg na ten temat powiedział, co Boże Słowo na ten temat mówi. Chcemy wiedzieć, co Stwórca, który stworzył małżeństwo, ma do powiedzenia i czego nas uczy, jak my mamy funkcjonować. I nawet jeśli mamy 60, 70, 80 czy lat, ciągle się uczymy. I zawsze jest taka możliwość zmiany. Jeżeli mamy 30 lat, 40, coś możemy zmienić i poprawić. Jeżeli w domach jest ustawiczna kłótnia, jeżeli w domu jest ciągle rywalizacja, kto ma być tą głową, jeżeli nie ma tam poszanowania, jeżeli są tam przekleństwa, jeżeli jest tam samolubstwo, to te wzorce będą, czy dzieci chcą, czy nie. Jeżeli Pan Bóg im nie pomoże, one to będą wnosić dalej w swoje związki, które oni zawrą. One będą widzieć, czy jest szacunek, czy go nie ma, czy jest miłość, czy jej nie ma. Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak mówię, wiele razy już jakby zastanawiałem się nad tym. Ja to traktuję jako takie rozpoczęcie. Jeżeli by się nam udało utrzymać, że każdą trzecią niedzielę będziemy mówić na temat małżeństwa i rodziny. Czy to ja, czy ktokolwiek inny, czy ktoś ekstra zaproszony. Abyśmy mogli budować tą świadomość, jak wspaniałe, jak ważne jest małżeństwo i rodzina. Przedwczoraj, czy dwa dni wcześniej, nie wiem, oglądacie wiadomości, Finlandia otworzyła sklepy tak zwane unisex, tak? gdzie sprzedaje się odzież, która nie jest przeznaczona ani do mężczyzny, ani do kobiety. Każdy, mężczyzna i kobiety, mają być tak samo ubrani. Czyli nie wolno, czy nie będzie żadnego rozróżnienia w ubiorze pomiędzy mężczyzną i kobietą. To nie są nowe rzeczy z jednej strony, ale już w liście do Koryntian, kiedy Paweł mówi o modlitwie w zborze, to wyraźnie poprzez to niech nakrywa głowę, albo niech, to znaczy, że jej włosy są okryciem głowy, prawda? Są dla niej okryciem jej włosy, niekoniecznie jakieś ekstra nakrycie. Czyli Paweł wyraźnie pokazuje w zgromadzeniu, że w zgromadzeniu, kiedy zgromadzają się mężczyźni i kobiety, powinni wszyscy wyraźnie wiedzieć, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą, i to powinno być rozpoznawalne poprzez ubiór. A dzisiaj zaczyna, że tak powiem, lansować się. I wiecie, kto występuje? 8-letnie dziecko, dziewczynka, która tak emocjonalnie przemawia w jakimś tam sklepie i która... Musicie to zobaczyć, bo ja wam tego nie opowiem. A więc coś się dzieje, zresztą my to wyraźnie widzimy i widzimy, jak bardzo małżeństwo i rodzina są zupełnie deprecjonowane. Ale my patrzymy do tego, co Stwórca stworzył. Gdyby iść za pomysłami ludzi, ludzkość by dawno wymarła. Dawno by wymarła. Wiecie, problem Europy między innymi polega na tym, że ludzie zakwestionowali, odwrócili się od jednego z przykazań, które Bóg dał człowiekowi już w ogrodzie Eden po upadku. Jeszcze przed upadkiem, przepraszam. Rozradzajcie się, rozmnażajcie, czyńcie ziemię poddaną. I teraz narody powoli na naszych oczach wymierają. I potrzebni są inni, inna siła robocza, że tak powiem w cudzysłowie. Inni do pracy. Dlaczego? Bo człowiek ma jakieś takie dziwne upodobania, aby sam sobie gotować zagładę. Przez bunt, przez nieposłuszeństwo temu, co Bóg mówi w swoim świętym słowie. Ciekawe badania przeprowadzono w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych na temat zachowań patologicznych i zaburzeń tożsamości seksualnej, co dzisiaj już jest bardzo takim mocnym akcentem w tej dziedzinie, prawda? Tożsamość seksualna, zachowania patologiczne, jak alkoholizm, narkotyki czy inne rzeczy, uzależnienia. I Amerykanie, badając tą kwestię, stwierdzili, dzieci wychowywane przez samotne matki w Stanach Zjednoczonych, a więc w takiej niepełnej rodzinie, podatność dzieci na te zachowania patologiczne i zaburzenia tożsamości wynosi 30%, prawie jedna trzecia. Ale posłuchajcie, w rodzinach, w małżeństwach o złych relacjach wynosi to 68%. Kiedy małżonkowie mają niewłaściwe relacje między sobą, przepraszam, w rodzinach o złych relacjach małżeńskich to jest 68%. U dzieci z rodzin o poprawnych relacjach małżeńskich jest to 6%. Czyli jeżeli dobrze, w miarę dobrze funkcjonuje małżeństwo, rodzina. Przyjrzyjmy się paru takim rzeczom. Pan powiedział, niech małżeństwo będzie we czci. To słowo greckie timios oznacza, niech jest szanowane, cenione, niech stanie się cenne i kosztowne. I sądzę, że odnosi się to przede wszystkim do nas, małżonków. Niech małżeństwo w oczach małżonków będzie czymś cennym, czymś kosztownym. A także u wszystkich ludzi. Zobaczmy, że dzisiaj ludzie mówią, skoro jest tyle, dzieje się tyle złych rzeczy w rodzinach, Czy warto je w ogóle zakładać? Skoro jest tyle rozwodów, czy warto w ogóle to małżeństwo jakoś oficjalnie zawrzeć? Wiecie, gdy będziemy słuchać tego świata i ludzi w tym świecie, to powiemy, no... Natomiast my szukamy tego, co uczy nas Boże Słowo. Tak więc małżeństwo ma być tak traktowane, tak cenne w twoich, w moich oczach. Życie małżeńskie, rodzinne powinno być tak cenne. To słowo timios jest użyte odnośnie drogich kamieni, ale przede wszystkim odniesione jest do krwi Pana Jezusa Chrystusa. Jak cenna jest Jego święta przelana krew na krzyżu za nas. Tak cenne powinno być, albo inaczej, to samo słowo odniesione jest do tego, żeby w naszych oczach było cenne, bo cenne życie małżeńskie i samo małżeństwo. Małżeństwo, widzimy od samego początku Biblii, nie jest pomysłem człowieka. Jest to plan Boga dla człowieka, dla nas. Przy ślubowaniu w takiej anglosaskiej tradycji kościelnej, nie wiem, czy to dzisiaj funkcjonuje, podczas zawarcia związku małżeńskiego, oni coś takiego czytali. Zebraliśmy się tutaj razem przed obliczem Boga, aby radować się wspólnie z tym mężczyzną i z tą oto kobietą, którzy zawierają święty związek małżeński. I prosić Boga, Jego błogosławieństwo i łaskę dla nich. W takim czasie jak ten pamiętajmy, że małżeństwo jest czymś więcej jak tylko cywilnym kontraktem, społecznym konwenansem czy religijną ceremonią. Zostało ustanowione i uświęcone przez Boga. Inaczej mówiąc, te dwie osoby od tej chwili będą cieszyć się świętym związkiem. Chcę podkreślić, że małżeństwo jest ustanowione przez Boga i jest świętym związkiem, czyli jest związkiem oddzielonym od wszelkich innych relacji i związków. Jak ważne jest, żeby mężczyźni i kobiety o tym pamiętali. Że skoro znaleźliśmy się, zawarliśmy związek małżeński, on jest z racji ustanowienia i z racji tego, że Bóg wkracza w małżeństwo, bo przecież on łączy, tak? Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. On jest zaangażowany w to małżeństwo, które powstaje. Czyli najwyższy autorytet. Ten, który jest Twórcą, ten, który jest Panem wszelkiego stworzenia, ten, który przed którym człowiek będzie odpowiadał za swoje małżeństwo. Czasami ludziom się wydaje, że skoro coś nie wychodzi, to w takim razie trzeba poszukać kolejnego partnera. Nie pamiętam imienia tej jednej z piosenkarek, takiej sławnej, która mówi, jeżeli ci... już wypaliła się miłość, no to po co się masz męczyć? Jest z tego, co tam dowiedziałem się o niej, to już 7 razy jest w kolejnym związku małżeńskim. Ale słuchajcie, kiedy mówimy o małżeństwie, mówimy o tej jedności, o tym budowaniu silnego związku, to ma wpływ na życie nasze, naszych dzieci, całego społeczeństwa, aby ludzie mieli właściwe wzorce i mogli naśladować i budować silne, zdrowe społeczeństwo. I o to Bogu chodzi. A też, żeby nasza relacja z Bogiem mogła być utrzymywana, bo to ma niesamowity wpływ na twoją i moją relację z Bogiem. Już Piotr o tym pisze. Jeżeli mąż jest przykry dla swojej żony, to jego modlitwy doznają przeszkody. Bóg ich nie wysłuchuje. A więc widzimy, że to, co dzieje się w małżeństwie, ma niesamowity wpływ na życie Kościoła, na naszą relację z Bogiem, na to, czy Bóg nam odpowiada, czy nam nie odpowiada, czy działa, czy nie działa w naszym życiu. I jak będziemy posuwać się dalej, możemy zobaczyć, że jeżeli nie nastąpi zmiana postaw, czy to męża, czy żony. To się niesamowicie później odbija w całym życiu, że zaczynają się problemy, których można było uniknąć, gdyby była właściwa postawa. Ale jeżeli człowiek pokutuje, to Bóg okazuje łaskę i uzdrawia. I podnosi. Prawda? Bo Bóg ma dobre zamiary i dobre myśli. I teraz to, co chcę powiedzieć, jest oddzielone. Co to znaczy? To znaczy, że diabeł atakuje w różnoraki sposób mężczyzn i kobiety, żeby naszą uwagę odwrócić od swojego współmałżonka, od swojej rodziny i skierować w inną stronę, aby nie było święte. Bo jeżeli jest święte, to jest oddzielone. Ile musimy tutaj, musimy czuwać, prawda? I Rzymian, 1 rozdział, wiersz 18-32, możecie później sobie przeczytać. Tam jest wyraźnie napisane, dlatego że ludzie nie chcieli uznać Boga jako Boga. Nie chcieli Mu oddać chwały. Nie chcieli być posłuszni temu, co Bóg mówi. Bóg wydał ich na pastwę ich niecnych zamysłów, pragnień. Ale tam jest cała gama tego. To nie jest, to jest kwestia dotycząca sfery seksualności człowieka. I oto wbrew naturze, wbrew temu, co zostało przez Boga ustanowione, oto człowiek zaczyna pogrążać się w związkach, w relacjach, które w oczach Bożych są grzechem, są niedopuszczalne. Kochani, dzisiaj ten obraz coraz bardziej się zamazuje. Ja sobie myślę, po co w Konstytucji umieszczać zapis, że małżeństwo to jest relacja, czy to jest związek zawarty między mężczyzną i kobietą, skoro to jest oczywista oczywistość. Ale dzisiaj małżeństwo zostaje, jego ranga, jego szacunek, jego cześć, którą Bóg ustanowił i dał małżeństwu, zostaje obniżona i dzisiaj mówi się, nie, małżeństwem może być dwóch mężczyzn, mogą być dwie kobiety. Ale w Bożych oczach jest to wyraźnie w wielu miejscach i w Starym i w Nowym Testamencie nazwane wyraźnie grzechem. Grzechem. Kiedy jest poseł wierzący, ten czarnoskóry, Godson zjawił się gdzieś w jakimś programie telewizyjnym jako poseł Rzeczypospolitej i był z nim wywiad, była rozmowa i tam poruszono tą kwestię i on powiedział, że to jest zabronione przez Boże Słowo, że to jest niewłaściwe, to są, nie pamiętam dosłownie, powiem wam, oburzenie i poruszenie było ogromne. Ale nie może być człowiek szczęśliwy. Nie może być człowiek szczęśliwy, który znajduje się w związku, który Bóg powiedział, nie wolno ci. I tutaj Słowo Boże jest bardzo, bardzo jednoznaczne. Małżeństwo niech będzie w poszanowaniu czci. Tak, małżeństwa przeżywają kryzysy i problemy, ale jeżeli przychodzimy przed oblicze Stwórcy, jeżeli wołamy do Niego o pomoc, On pomoże nam się podnieść. On da siłę i moc, abyśmy mogli iść dalej. Dlaczego to jest tak ważne? Dla naszego życia, dla naszych dzieci i dla naszego społeczeństwa. A więc jest to święty związek. Natomiast nieliczenie się z Bogiem, odrzucanie i lekceważenie tego, co Bóg powiedział, przynosi straszne konsekwencje teraz i w wieczności. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I błogosławił im Bóg? Czy nie czytaliście, kto to wypowiedział takie słowa? Pamiętacie? Pan Jezus. Kiedy go pytano, jak to jest z małżeństwem, czy można odprawić żonę? Czy nie czytaliście? A więc jest to święty związek. oddzielony od innych. Jest to plan Boży dla człowieka, aby człowiek mógł być przez niego błogosławiony, mógł mieć w swoim domu, w swojej rodzinie oparcie i siłę, aby dzieci mogły odczuwać i przeżywać, co to znaczy miłość ojca i matki, co to znaczy, kiedy w domu jest modlitwa, kiedy w domu jest porządek, kiedy w domu jest pokój. Kiedy dziecko wie, że jest poświęcony mu czas. A więc ono jest święte ze względu na tego, który je ustanowił. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Na swój obraz i na swoje podobieństwo. I czasami czytając ten fragment Bożego Słowa mamy taki troszeczkę miks w głowie. To zaraz. Obraz i podobieństwo do Boga to jest kiedy są razem, czy kiedy są oddzielnie i razem, niezależnie, czy żyją, że tak powiem, samotnie, czy też żyją w małżeństwie. Jak to jest z tym obrazem? Ale myślę, że uspokoję was, że wszystko jest okej, że ten obraz i to podobieństwo jest i w mężczyźnie, i w kobiecie. Zgodzicie się ze mną? Że jeżeli odejmiemy coś z tego obrazu albo jednemu, albo drugiemu, mamy ogromne, ogromne problemy i stwarzamy niesamowite problemy. A więc kiedy są razem mężczyzna i kobieta, a też ten obraz i podobieństwo Boga jest w każdym z nas. Nawet kiedy człowiek upadł w grzech, to już po upadku w grzech i w Starym i w Nowym Przymierzu jest powiedziane, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Ciągle w nas to jest, chociaż bardzo mocno, że tak powiem, uszkodzone przez grzech w życiu człowieka. A w małżeństwie mąż i żona stają się jedno i tego nie zrozumiemy, bo Biblia mówi, że małżeństwo w ogóle jest tajemnicą. Dociekamy, dochodzimy, ale jest tajemnicą. Kiedy dwie osoby stają się jedno, ale też nie rozumiemy Boga, który jest jedno w trzech osobach. A więc ono jest święte ze względu na tego, który je ustanowił, jest święte ze względu na relacje. Oddzielone od wszelkich innych relacji. Jest święte ze względu na ślubowanie przymierza. Zwróćmy uwagę, że małżeństwo nazwane jest przymierzem. A więc to nie jest jakiś kontrakt, to nie jest jakieś tam, wiecie, tylko wydarzenie, ale nazwane jest przymierzem i to przymierzem, powiem tak, dozgonnym. Dopóki śmierć was nie rozłączy. Dopóki śmierć was nie rozłączy. I Księga Malachiasza 2:14-16, popatrzmy do tego fragmentu Bożego Słowa. Czytamy tutaj tak, a wy mówicie... Tu jest mowa o tym, że Bóg nie może znieść już ich ofiar, a oni mówią, a Bóg mówi, a wy mówicie dlaczego? Dlaczego Bóg ma dość ich modlitw, ich ofiar? Bóg mówi, ja tego znieść już nie mogę. To jest ciekawe, nie? Że Bóg czasami nie może znieść i ofiar, i modlitw. Kiedy widzi serce, które jest w niewłaściwym miejscu. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą, między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? Czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu. I niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Po pierwsze, małżeństwo w oczach Boga jest przymierzem. Przymierzem między człowiekiem i człowiekiem, mężem i żoną, ale przymierzem między też mężczyzną a Bogiem i kobietą a Bogiem. To jest przymierze. Człowiek wszedł w przymierze ze swoim współmałżonkiem i w tym względzie wszedł też w przymierze z samym Bogiem, który de facto jest też świadkiem tego przymierza. I pieczętuje to przymierze. Prawda? Wiecie, to są takie mocne słowa do kapłanów w Starym Przymierzu, którzy zostawiali swoje żony dla młodszych kobiet. Brzmi to okropnie, nie? Ale tu o to chodzi. Oto ci, którzy mieli być posłuszni, trzymać się przymierza, go lekceważyli. Ale dotyczy to i mężczyzn, i kobiety, i mężów, i żony. Bo w Księdze Przypowieści jest także o tym mowa, żeby nie opuszczała swojego współmałżonka. Odnajdźmy może ten fragment z Księgi Przypowieści Salomona. Drugi rozdział, Księga Przypowieści Salomona, 16 wiersz do 17. To jest mowa, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem. Czyli to nie jest tylko przymierze między mężem i żoną, to jest przymierze męża z Bogiem i żony z Bogiem. Bo jej ścieżka schodzi, która pożycza towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem, a wcześniej ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami. A więc jedna i druga strona może mieć problem. Ale my musimy o tym wiedzieć, co Bóg ma do powiedzenia. Jest to przymierze. Wiecie, nawet jeżeli to nie odbywa się w kościele. Uważam, gdziekolwiek odbywa się uroczystość zaślubień, w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdziekolwiek, Bóg widzi, Bóg słyszy i Bóg pieczętuje. Czasami ludzie mówią, a ja żadnego Boga nie wierzę, ja nie chcę żadnego błogosławieństwa. Okej, możesz tak żyć. W ogóle wszyscy tak mogą żyć, prawda? Bo Biblia mówi, że każdy z nas jest wezwany indywidualnie do pojednania z Bogiem. Ale czy Bóg nas zmusza do tego, żebyśmy byli z Nim pojednani? Czy On nas nie woła, nie zaprasza, nie wzywa? Ale to ty i ja podejmujemy decyzję i mówimy Bogu tak lub nie. Niesamowita odpowiedzialność. Ileż to razy dzieci mówią, nie będę słuchał rodziców, zrobię po swojemu. Wiecie, gdzieś tam taka nastolatka gdzieś tam ucieka albo nastolatek, bo mówi, co mu tam rodzic ten, on już dzisiaj nie rozumie świata. No właśnie, rozumie, bardzo dobrze rozumie. Ale ten młody kompletnie nie łapie. I nagle na własnej skórze zaczyna doświadczać czegoś, czego nigdy by nie doświadczył, gdyby nie zlekceważył tego, co Pismo mówi. Szanuj i czci ojca swego i matkę swoją. Słuchaj rady ojca i matki swojej. Gdyby tego nie zlekceważył, uniknąłby, a czasami gdzieś tam wręcz w ostatniej chwili Bóg wyciąga ich z niesamowitych opresji. A niektórzy już nigdy nie wracają. Gdzieś później wiadomość, stało się to, czy tamto, czy... Dobrze jest słuchać Boga. Dobrze jest słuchać tego, który jest twoim i moim stwórcą, który jest stwórcą małżeństwa, który powołał nas do istnienia. Dobrze jest słuchać tego, który daje pełne mądrości i życia rady. Dlatego Księga Przypowieści jest niesamowita. Ileż razy Salomon w tej księdze wzywa człowieka, słuchaj Boga, słuchaj ojca, matki, słuchaj. Idź za ich przykazaniami, bo to uratuje twoje życie. Nie idź za tymi, którzy chcą cię sprowadzić na swoją drogę, która wiedzie do śmierci, do zniszczenia. Kochani, ileż tragedii by zostało unikniętych. A więc jest przymierzem, jest święte ze względu na relacje, ze względu na Boga, na relacje, na to, że ślubowaliśmy przymierze. To przymierze jest nie tylko między mężczyzną i kobietą, jest między mężczyzną i Bogiem i żoną i Bogiem. I zawierane jest przed Bogiem. Bóg jest świadkiem gdziekolwiek. Gdziekolwiek by ono miało być zawarte. Ale powinno być zawarte. Powinno, każde społeczeństwo w różnoraki sposób, wiecie, dzisiaj mamy zupełnie inny sposób zawierania małżeństwa niż miały gdzieś tam pokolenia czy ludzie na Bliskim Wschodzie. To wszystko inaczej wyglądało, ale było czytelne i jasne dla społeczeństwa. Oni są mężem i żoną. Tu nie ma żadnych niedomówień, tu nie ma żadnych znaków zapytania i tak dalej. Dobrze, na tym skończę. Bo chciałbym mówić o jakie kwestie, cele są, ale to już następnym razem. Będziemy posuwać się, że tak powiem, krok po kroku, jeżeli będziecie chcieli przyjść czy być zainteresowani. Chcemy, żeby Boże Słowo w nas budowało ten fundament Boży dla naszego życia. I od tego przejdziemy później dalej. Co Bóg mówi, jakim mamy być mężem, jaką mam być żoną, a później będziemy mówić, jak to powinno być w tych relacjach między rodzicami, dziećmi. Przynajmniej jakieś takie główne wskazówki. Nie wiem, ale kiedyś tak, usługując na jednym ze ślubów, przygotowując się, tak stwierdziłem, że chyba w niebie oprócz Księgi Życia jest jeszcze Księga Małżeństw. Skoro Bóg to wszystko pieczętuje. Kochani, chciałbym, żebyśmy przyszli w modlitwie do naszego Pana. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się: Boże, Ty, który jesteś dobry, łaskawy. Wszystkie rzeczy, które Bóg tworzy, mają na celu Twoje i moje błogosławieństwo. Wierzymy w to, bracia i siostry? Bóg wszystko, co uczynił, uczynił z miłości do nas, do swojego stworzenia. Bóg nie kieruje się żadnym swoim egoizmem. Chrystus ukrzyżowany jest tego dowodem. Oddał zaś za nas swojego Syna, abyśmy mogli żyć z Bogiem i dla Boga. I chciałbym, żebyśmy się modlili o to, żeby Pan Bóg dał nam, pomógł nam, aby to Słowo Boże także w tej dziedzinie zaczęło w nas pracować, przemieniać nas. Ja wierzę, że wszyscy tego potrzebujemy. Aby Bóg był uwielbiony, aby Jego pragnienia i to, co On chce udzielić nam i indywidualnie, i w małżeństwie, aby mogło być naszym udziałem. Potrzebujemy tego, prawda, bracia i siostry? Ja kiedyś zapowiedziałem, że chciałbym, żebyśmy mieli takie spotkania dla braci i nad tym myślę i szukam różnych rzeczy, bo chciałem, żeby faceci sobie porozmawiali, jakimi mają być między innymi w małżeństwie, jak powinniśmy kochać nasze żony. Ale nie tylko, o różnych rzeczach chcemy rozmawiać. Chcemy się modlić o siebie, o nasze domy, nasze małżeństwa, nasze dzieci. A wy się módlcie, żeby to w ogóle doszło do skutku. Żeby nie skończyło się tylko na myśleniu. Wierzę, że Bóg chce nas błogosławić. Ma najlepsze rzeczy dla nas. A czasami one gdzieś nam umykają. Powstańmy, aby się modlić. Boże, tak chcemy Ci podziękować za Ciebie, za Twoje święte słowo. Panie, dziękuję Ci, że Ty mówisz do mojego serca i poruszasz moje serce. Panie, tak Boże, chcemy osiągnąć Twoje standardy i mieć Twój sposób myślenia. Panie, nie tak jak ten świat i to wszystko, co ludzie myślą, jakie mają wyobrażenia i pomysły. Ale Panie, chcemy trzymać się Twoich standardów, tego, co Ty mówisz. Dopomóż nam, Panie, błogosław nasze serca i myśli. Błogosław nasze domy i rodziny, Panie. Daj, abyśmy funkcjonowali w ten Twój sposób, właściwy sposób, Panie. Abyś mógł odpowiadać na nasze modlitwy. Abyś mógł udzielać błogosławieństwa. Abyśmy mogli radować się i cieszyć, Boże Wszechmogący, z naszych dzieci, Panie, jak wzrastają, jak stają się ludźmi, którzy sami decydują, aby pójść za Tobą ze względu na Twoją miłość, na to, co widzą, słyszą, Panie, ze względu na to, że Słowo do nich przemawia. Chcemy oglądać, jak nasze wnuki, wnuczki, Panie, idą za Tobą. Chcemy oglądać Twoje błogosławieństwa. Chcemy cieszyć się tym całym bogactwem chwały, który staje się udziałem w Chrystusie Jezusie dla Twoich świętych. Panie, też błogosławimy tych, którzy są niewierzący w naszych małżeństwach, naszych współmałżonków, Panie, bo wiemy, że ich miłujesz i chcesz przez nas błogosławić ich, Panie. Halleluja, wywyższamy Cię, Panie. Błogosławimy Cię, Boże. Błogosław, Panie, nasze żony, mężów, nasze dzieci w imieniu Jezusa. Halleluja. Panie, działaj w naszym zborze. Działaj w naszych domach, działaj w naszych rodzinach. Panie, osiągaj swoje, Panie, plany, marzenia, jakie Ty masz odnośnie małżeństwa, rodziny, Panie. Chwała Ci, Jezus. Tak błogosławię Twoje imię, Panie. Chwała Ci, Jezus. Amen.